Pokój wam, bracia i siostry. Żeby odwołać się do tezy, którą przedstawia apostoł, że dla czystych wszystko jest czyste, to na początek powiem i staram się to udowodnić słowami Biblii, że człowiek, mam na myśli wierzącego, chrześcijanina, ucznia Chrystusa, nie staje się czystym sam z siebie, tylko staje się czystym dlatego, że oczyścił go Pan Bóg. Tak jak brudne ręce czy brudny garnek nie staje się czysty sam z siebie, tylko ktoś musi to umyć. Jest w Ewangelii bardzo znana scena, gdzie Pan Jezus umywa nogi apostołom i padają tam godne uwagi słowa. Przecież je wszyscy znamy. Ewangelia świętego Jana, rozdział 13, od wersetu 3. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: nie będziesz umywał nóg moich przenigdy. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Tym jedynym nieczystym nazwał Judasza, który miał go wydać. O pozostałych 11 apostołach powiedział, że są czyści. Że nie trzeba im myć głowy, nie trzeba myć rąk. Wystarczy, żeby umyli nogi. Nogami chodzą po ziemi, nogi się brudziły. Nawet dosłownie się brudziły, bo się chodziło w sandałach. Ja chodzę w ciężkich butach, sandałów od lat unikam, więc nie wiem, jak się brudzą stopy w sandałach. Dziewczyny, które chodzą w takich leciutkich pantoflach, że ich wcale nie widać, pewnie wiedzą, jak potrafią się ubrudzić nogi na zapylonej drodze latem. I Pan Jezus mówi, że jeżeli jesteście czyści, to wystarczy nogi umyć i będziecie czyści cali. Mniemam, bracia i siostry, że apostołowie opowiadali tę historię, która się wydarzyła podczas ostatniej wieczerzy, swoim uczniom, tym, którym potem głosili Ewangelię. Nawet w samym Jeruzalemie takich było kilka tysięcy uczniów, a więc tysiące uczniów musiały z ust apostołów słyszeć tę historię i te słowa, że jeżeli ktoś jest czysty, cały, to wystarczy mu tylko nogi umyć. A ponieważ to była ostatnia wieczerza, a rzecz, która jest ważna, a ostatnia, bo to takie pożegnanie z Chrystusem Panem, zapisuje się głęboko w pamięci, to sądzą, że ta historia się wryła w pamięć apostołów i musieli o tym opowiadać, zanim jeszcze apostoł Jan spisał tę historię jako Ewangelię. I sądzą, że ci, którzy słuchali, którzy byli uczniami apostołów, nie utożsamiali się z Judaszem, o którym jest powiedziane, że on nie jest czysty, tylko utożsamiali się z apostołami, o których Pan Jezus powiedział: wy jesteście czyści i wam wystarczy tylko nogi umyć. Jesteście czystymi. Po co ten wstęp? Ano po to, że chcę braciom pokazać, jak chrześcijanie, którzy byli ludźmi szczerze wierzącymi, którzy szczerym sercem, ochotnym i wdzięcznym sercem przyjęli Chrystusa i którzy, jak sądzę, mniemali w swoich sercach i umysłach, że są czystymi, tak jak apostołowie, że wystarczy tylko nogi umyć, podchodzili do innych, których upodobał sobie Pan Bóg, Czy uważali ich za czystych, czy też niekoniecznie? Bowiem kiedy poproszono mnie, abym podzielił się z wami kazaniem na tej konwencji, to pierwsze słowa, jakie mi przyszły na myśl, bo temat był trudny i przez długi czas nie wiedziałem, co w ogóle powiedzieć na ten temat. Ale pierwszy werset, który mi przyszedł na myśl, to był ten zapisany w Dziejach Apostolskich, również bardzo znany. Spróbujmy popatrzeć na to z trochę innego punktu widzenia. Apostoł Piotr w Joppie, w domu Szymona Garbarza. Dzieje Apostolskie, rozdział 10, będą czytał od wersetu 9. Nazajutrz, gdy wysłańcy byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za 4 rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bom jeszcze nigdy nie jadł nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za nieczyste. I stało się to po 3-krotnie, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. Odpowiedź sama zastukała do drzwi. Apostoł Piotr był wychowany jako Żyd i chociaż powołany po tym cudownym połowie ryb, kiedy zarzucił sieci po drugiej stronie łodzi, mówi do Chrystusa: Pana, Panie, odejdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny. Można powiedzieć, że w jakiś sposób i do niego stosowało się to określenie użyte do Natanela: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady, nie ma fałszu. Jeżeli nie dopełnił wszystkiego, co było napisane w zakonie, jeżeli nie wszystko uczynił tak, jakby należało przed obliczem Bożym, to raczej w szczerość jego intencji i postępków trudno wątpić. A więc musiał przestrzegać przepisów pokarmowych żydowskich i słusznie odpowiadał: Panie Boże, ja nigdy nie jadłem niczego nieczystego i pewnie tak musiał w życiu też czynić. Pewnie więc, gdyby nie to widzenie, to poproszony przez wysłańców Korneliusza, aby wszedł do domu rzymskiego oficera, Korneliusz jako setnik miał pod sobą setkę żołnierzy, stopień oficerski. Setnikom zlecano nieraz różne trudne misje do spełnienia. No wiadomo, oficer w wojsku stanowi elitę. To pewnie gdyby został poproszony do domu poganina, być może byłoby mu trudno tam przyjść i być może zachowałby się inaczej. Gdyby tak nie było, to swej rozmowy z Korneliuszem apostoł nie zaczynałby od takich słów. Będą czytał też ten rozdział 10 Dziejów Apostolskich, werset 25 i następne. Gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim wszedł i zastał wielu zgromadzonych i rzekł do nich: teraz uważajcie, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazwał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? Dalej historię znacie. Gdyby więc nie to widzenie, to prześcieradło za 4 rogi uwiązane z tymi według przepisów prawa mojżeszowego, zawartego w Biblii, według przepisów prawa mojżeszowego prześcieradło pełne zwierząt jako żywo nieczystych, tylko po jednej parze do arki, pewnie by apostoł Piotr miał jakieś opory z odwiedzeniem pogańskiego oficera, rzymskiego żołnierza w jego domu. I z pewnością miał słuszność, bowiem, jak wiemy, gdy wrócił do Jerozolimy, do swoich braci w Chrystusie, spotyka się z zarzutami od tych, którzy byli rodowitymi Żydami, przestrzegającymi zakonu i uważającymi, że zakon jest ważny. I udamy się do rozdziału 11 i czytamy od wersetu 1. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że i poganie przyjęli Słowo Boże. Jak wiemy bowiem z poprzedniego rozdziału, nie tylko Korneliusz został ochrzczony, ale też jego rodzina i przyjaciele. A żeby nikt nie miał oporów, to jest nawet napisane, że zanim zostali ochrzczeni, to widzialnie zstąpił na nich Duch Święty, po to, żeby nie było żadnych wątpliwości. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. I musiał im apostoł opowiedzieć całą tę historię z widzeniem, z tym prześcieradłem i z tym zesłaniem Ducha Świętego, bo się w 15 wersecie dowiadujemy: gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku, i przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli tedy Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? Dopiero tym argumentem swoich oponentów, tych rodowitych Żydów, przekonał. Niestety ta historia ma ciąg dalszy, który nie jest już tak optymistyczny i z takim pogodnym zakończeniem, jak ten zapisany w Dziejach Apostolskich. Jeżeli bowiem udamy się do listu do Galatów, to apostoł Paweł, nie przebierając w słowach, opisuje, jaki był ciąg dalszy. I otworzymy sobie list do Galatów, proszę braci, rozdział 2. I pisze tam apostoł, że kiedy on z tak wielkim powodzeniem przy współpracy z Barnabą opowiadał Ewangelię wśród pogan i założył wiele zborów, i gdy wrócił do Jerozolimy, to apostołowie, jak wiemy, murem stanęli po ich stronie, mimo pewnej opozycji wśród chrześcijan pochodzenia żydowskiego. I w tym drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w drugim rozdziale listu do Galatów, począwszy od wersetu 9, będziemy czytali: otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan. Kefas to po hebrajsku to samo, co po łacinie Petrus, i po grecku też Petrus, skała. Gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, oczywiście mowa o apostołach, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych, mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i starałem się to wykonać. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, to macierzysty zbór apostoła Pawła, gdzie był starszym zborowym, a gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdym spostrzegł, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan po żydowsku żyć? Proszę braci, historia jest znana, jest prosto do zrozumienia. Pytanie, które zadałem kiedyś sam sobie i które teraz zadaję wam, wydaje mi się być nieco trudniejsze. Jaki przepis ze Starego Testamentu zabraniał Żydowi jeść posiłek wspólnie z poganinem? Kto z was zna taki przepis? Słucham? Rozdział? Ale bracie Czesławie, czy jest tam mowa expressis verbis, czyli ściśle i wyraźnie, że nie wolno Żydowi usiąść do wspólnego stołu z poganinem do posiłku? Kręcisz głową, ale powiedz wyraźnie nie. Niech inni słyszą. Powiedz nie.
Ja
Tak, ale ja pytam, czy jest expressis verbis, czyli wyraźnie i wprost napisane, że Żydowi nie wolno usiąść z poganinem do wspólnego posiłku. Znasz taki przepis? Nie będę przywoływał przykładu Rut i jej teściowej. Chodzi mi tylko o to, czy Żyd może zasiąść z poganinem do wspólnego posiłku. Czy Stary Testament zakazuje, czy nie zakazuje? Danielu, kręcisz głową, mówisz, że nie. A wiem, jakim jesteś miłośnikiem Starego Zakonu. No, ja też uważam, że nie zakazuje. Przyznam wam, że gdyby ktoś teraz powiedział, że taki przepis jest w Starym Testamencie, przetrąciłby kręgosłup całemu mojemu wywodowi. Bo cały sens mojego wywodu opiera się na tym, że chrześcijanie, którzy byli rodowitymi Żydami, nie stawili apostołowi Piotrowi zarzutu, że on złamał by i jakikolwiek przepis ze Starego Testamentu, choćby najmniej znaczący. Oni odwołali się jedynie do zwyczaju. Zauważcie, bracia, odwołali się do zwyczaju. Ja nie znam Biblii aż tak biegle, żeby wiedzieć wszystko. Ale wiecie, ci, którzy Biblię tłumaczyli, to byli znawcy. I Biblie są zaopatrzone w odnośniki. Więc jeżeli w Biblii jest napisane, że apostoł mówi, że dla Żyda się nie godzi, abym wszedł do domu poganina i jadł wspólnie z nimi. I jeżeli jest napisane w Biblii, że rodowici Żydzi mówią, ty apostole Piotrze, wszedłeś do mężów nieobrzezanych i z nimi jadłeś, to należałoby się spodziewać, że jeżeli taki przepis w Starym Testamencie jest, to będzie do niego odnośnik. I sprawdziłem, nie ma odnośniku do takiego przepisu. Proszę siostrę, na to jest również bardzo prosta odpowiedź. Poganin je kaszankę, a Żyd groch z kapustą. I wtedy je koszernie, prawda? I mogą jeść przy wspólnym stole, bo jeden je kaszankę, a drugi je fasolą z kapustą. Jest koszernie? Bracie Danielu, jest koszernie? No, jest koszernie, prawda? Żyd nie złamał obowiązujących go przepisów Starego Zakonu. Nie ma w Starym Testamencie przepisu, które zakazywałoby Żydowi usiąść z poganinem przy wspólnym stole. Odłączenie się to odłączenie się, ale wspólny posiłek to wspólny posiłek. To jest zupełnie, ale to zupełnie inna historia. Jeżeli będziemy się trzymali litery zakonu, to litera zakonu mówi jasno, takiego przepisu po prostu nie ma. Ale odnośniki i tak okazały się być, proszę braci, pożyteczne, bowiem szukając po tych odnośnikach przypomniałem sobie coś, co mi akurat z pamięci wypadło. Bo jest w Starym Testamencie historia, gdzie Żydzi, chociaż wtedy jeszcze słowa Żyd nikt nie używał, ale synowie Jakuba, a to już jest zaczątek narodu żydowskiego, nie mogą usiąść do wspólnego stołu, do wspólnego posiłku z poganami. Wiecie, jaki to jest fragment Biblii? Jaka to jest historia? Gdzie synowie Jakuba nie mogą wspólnie z narodem pogańskim jeść posiłku? Proszę? Nie dosłyszałem. Właśnie, Józef i jego bracia. Ale przeczytamy tę historię, bo najlepiej jest przeczytać u źródła. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 43, werset 32 i następny. No, 31 i następny. Potem umywszy Józef twarz swoją, wyszedł za się i wstrzymał się i rzekł, kładźcie chleb. I położono jemu osobno, i onym osobno, Egipczanom też, którzy jedli z nim osobno, bo nie mogą jeść Egipczanie z Hebrajczykami chleba, gdyż to jest obrzydliwością... Hebrajczykom? Nie, bo jest to obrzydliwością Egipczanom. Nie mogą jeść Egipczanie z Hebrajczykami chleba, gdyż jest to obrzydliwością Egipczanom. I tu mam w Biblii napisany już własną ręką odnośnik, też pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 46, werset 34. Józef tak się zwraca do swoich braci. Tak, gdy was przyzwie Faraon i spyta, czym się bawicie, odpowiecie. Pasterze byli słudzy twoi od dzieciństwa naszego aż dotąd, i my, i ojcowie nasi, a to dlatego, abyście mogli mieszkać w ziemi Goszen, bo obrzydliwością Egipczanom jest wszelki pasterz bydła. I zadam pytanie retoryczne, nie oczekuję odpowiedzi. Bo odpowiedź jest tylko jedna. Żydzi, przyjmując jako zwyczaj, że Żydowi nie wolno zjeść posiłku w domu poganina, szli za myślą żydowską czy za myślą egipską? Odpowiedź narzuca się sama. Żydzi przyjęli uświęcony tradycją zwyczaj, który według Starego Testamentu, nie według uświęconej tradycji, nie według Miszny, nie według Talmudu, nie według jakiegokolwiek komentarza żydowskiego, Żydzi przyjęli zwyczaj, który w myśl litery Starego Testamentu był zwyczajem egipskim. Bo to nie Hebrajczycy odmawiali Egipcjanom wspólnego posiłku przy wspólnym stole, tylko Egipcjanie odmawiali Hebrajczykom posiłku przy wspólnym stole. A więc myśl egipska, a więc myśl z gruntu pogańska, z gruntu obca Biblii, jakoś się w umysłach żydowskich zakorzeniła. I jak kiedyś wielki Egipt, który budował piramidę, który wydawał się być większy, potężniejszy, zacniejszy niż wszystkie inne państwa świata, który pewnie, gdyby znał proroctwo Daniela, to nazywałby się platynową koroną, żeby się nad złotą głową wywyższyć, to ten Egipt przeszczepił swoją myśl o wyższości nad inne narody do Żydów. I w czasach Nowego Testamentu zwyczaj się tak zakorzenił, że można było z tego postawić zarzut apostołowi. A był bardzo zakorzeniony, bo na przykład dowiadujemy się, że kapłani i uczeni w piśmie, którzy domagali się skazania Chrystusa Pana i zatwierdzenia wydanego już wyroku przez Piłata, jest napisane, że nie wstąpili na ratusz, tam gdzie Piłat urzędował, aby się przypadkiem nie skalać, ale aby mogli spożywać wielkanocnego baranka. I szczerzy chrześcijanie, którzy uważali się za czystych, dali się tym uwieść. Bo stawiają apostołowi Piotrowi zarzuty, że wszedł do mężów nieobrzezanych i z nimi jadł. I to jeszcze można byłoby zrozumieć. Ale apostoł Piotr, o którym wiemy na pewno, że nie musiał mieć mytej głowy ani rąk, wystarczyło mu stopy umyć, żeby był czysty, bo tak powiedział o nim samym Chrystus Pan, że apostoł Piotr dał się uwieść ich obłudą. I raptem zachowywał się tak, jakby chrześcijan pogańskiego pochodzenia uważał za nieco gorszych od siebie. Dla złagodzenia sprawy dodajemy tutaj to słówko nieco. No ale jeżeli ja jestem czysty i mój brat jest czysty i moja siostra jest czysta i tylko stopy brudne, bo po ziemi chodzimy, to przecież można mu podać rękę i można zjeść posiłek przy wspólnym stole. Mnie samego odstręczałby brak higieny u współstołownika. Ale jeżeli on jest czysty i ona jest czysta i ja jestem czysty, to cóż stoi na przeszkodzie, abyśmy usiedli przy wspólnym stole? A jeżeli popatrzeć na tę historię, która się zdarzyła w domu Korneliusza, a zwłaszcza na to, co było potem w Jerozolimie i co było w Antiochii, to widać wyraźnie, że uświęcony tradycją zwyczaj okazał się być ważniejszy od litery zakonu. Prawda? Więc jeżeli chcemy wiedzieć, co jest czyste, a co nie jest czyste, a cały czas trwam na stanowisku, że to nie my oczyszczamy, tylko Pan Bóg czyni pewne rzeczy czystymi, a pewne za nieczyste uważa, to możemy się odwołać do Biblii. I trzeba, mówią wzorem brata Daniela Iwaniaka, uczynić rozgraniczenie, że Biblia mówi, że to jest czyste, a to jest nieczyste, to jest właściwe, a to jest niewłaściwe i jest też uświęcony tradycją zwyczaj, który mówi, co jest właściwe i co nie jest właściwe, ale to już nie jest Biblia, tylko zwyczaj uświęcony tradycją. I można nauczać, mówiąc, uczyń tak, bo tak czyni Biblia, ale uczciwość wymaga, abyśmy powiedzieli, chcielibyśmy, żebyś uczynił tak, nie dlatego, że tak naucza Biblia, ale w imię uszanowania z dawna przyjętego u nas zwyczaju. I musimy sobie zdawać sprawę, że wypowiedzenie takich słów, czyń tak, bo tak uczy Pismo Święte, ma dużo większy ciężar gatunkowy i dużo większą moc niż powiedzenie słów uszanujmy dawny zwyczaj. Bo jesteśmy zobowiązani postępować tak, jak naucza Biblia, ale nie jesteśmy zobowiązani do uszanowania każdego dawnego zwyczaju. Choćby dlatego, że chcemy wprowadzić zwyczaj nowy. Bo czymś innym jest uszanowanie słów Pisma Świętego i posłuszeństwo słowom Pisma Świętego, a czymś innym jest uszanowanie dawnego zwyczaju. I żeby się już, proszę braci, długo nie rozwodzić, przeczytam braciom dwie historie ewangeliczne. Osobliwym trafem obie zostały zapisane przez ewangelistę świętego Łukasza, który się tym wyróżnia nie tylko spośród innych ewangelistów, dwóch zresztą z ewangelistów, jak wiemy, było apostołami, ale Łukasz się w ogóle tym wyróżnia spośród innych autorów ksiąg Nowego Testamentu, że nie jest Żydem. Generalnie Nowy Testament to są pisma żydowskie, bo to są pisma, których autorzy byli Żydami. Nie szkodzi, że przechowały się do naszych czasów w języku greckim, ale to je Żydzi napisali. Święty Łukasz, myślę, że nie trzeba mu odmawiać tego słowa święty. Święty Łukasz Żydem nie był. I być może dlatego, że nie był Żydem, był na te sprawy szczególnie wyczulony. Przypomnijmy historię rozdziału wspólnego majątku pierwszej gminy chrześcijańskiej, pierwszego zboru chrześcijańskiego w Jerozolimie, gdzie jest napisane, że zaczęło się tam szemranie, bo wdowy, które były pochodzenia greckiego, które były z urodzenia pogankami, były cokolwiek gorzej traktowane czy tam dyskryminowane przy rozdziale tego wspólnego majątku, aniżeli wdowy, które były z urodzenia Żydówkami. Ja sądzę, że to nawet nie musiało być rozmyślne, tylko to wyszło jakieś takie naturalne. Wiecie, w czym jest rzecz, prawda? Ojciec i matka zawsze będą miały więcej serca dla własnego dziecka. Kiedyś się tak zastanawiałem, co by się stało, gdybyśmy adoptowali sobie trzecie dziecko. Mamy dwoje. Był argument przeciwko temu taki podstawowy, że może być wyryte w umyśle człowieka, że te dwa to moje, a to trzecie jednak obce. I w razie gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, do jakiejś naprawdę trudnej sytuacji, żeby przypadkiem się człowiekowi nie wyrwała z ust ta myśl obleczona w słowa, że ty nie jesteś moim dzieckiem. Że dlatego jesteś taki zły, że nie jesteś moim dzieckiem. I być może to jest takie silniejsze od człowieka, że Żydzi mieli tak duże poczucie wspólnoty, tak duże poczucie tego, że są narodem wybranym, że jak się rozdzielało te pieniądze, to ręka sama dała temu więcej, prawda? Tak jak się w wojsku gotuje zupę, to byle komu to tam z wierzchu sama woda, a temu lepszemu to z dna, bo tam osiądzie trochę tego boczku, trochę tej fasoli, prawda, trochę ziemniaków. Z kotła gęstsze dla swojego, z wierzchu woda dla byle kogo. I być może ta ręka sama tak chodziła przy rozdziale tej wspólnej żywności. Więc mówią, że jest to jakoś naturalne. Tylko, że po prostu trzeba z tym walczyć. Prawda? Po prostu trzeba z tym walczyć. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że pewne rzeczy albo wynikają z naszej ludzkiej ułomności, albo są po prostu zwyczajem. Być może uświęconym długim używaniem, ale tylko zwyczajem. Wracam do Ewangelii. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 7, werset 36. Znowu Pan Jezus jest zaproszony do faryzeusza, ale w odróżnieniu do tego faryzeusza, na którego głowę spadły gromy, o czym wspominał brat Michał Targosz, tutaj takich gromów oglądać nie będziemy. Być może dlatego, że ten faryzeusz zasługiwał jednak na uznanie, na wyróżnienie. Czytam ten 7 rozdział od wersetu 36. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto niewiasta pewna z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła słoik alabastrowy olejku. I stanąwszy z tyłu u nóg jego, zapłakała. I zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami głowy swojej wycierać, a całując stopy jego namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaką jest ta niewiasta, która go dotyka, boć to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwóm darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: Słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do niewiasty, powiedział Szymonowi: Widzisz tę niewiastę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody na nogi moje. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie? A ono, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo wiele miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do niewiasty, wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Próbuję wyobrazić sobie tę historię. Z tego, jak mnie uczono, to przy stołach wtedy nie siedziano, ale przejmowano taką pozycję półleżącą. To bardzo objaśnia tę historię, bo wtedy łatwo jest podejść do takiego leżącego i wspartego na ręku stołownika od tyłu, prawda? I tam można uczynić to, co uczyniła ta niewiasta. Zastanawiam się, na czym polegał jej grzech. Raczej trudno sobie wyobrazić, że była złodziejką albo dopuściła się zabójstwa, bo raczej wtedy siedziałaby w więzieniu, prawda? Być może oczekując wyroku. Jakoś tak najbardziej prawdopodobne wydaje się wykroczenie przeciwko moralności seksualnej, bo to są rzeczy, które nie podpadają pod karę grzywny ani więzienia, za to są przeważnie dość powszechnie znane w mieście. No i być może jej sumienie było naprawdę mocno zbrukane, skoro w mieście była tak bardzo osławiona. No ale mniejsza z tym, czego się dopuściła. Wiadomo, że wszyscy w mieście wiedzieli, że jest grzeszna. Reputację miała fatalną. A czasami w takich ludziach budzi się sumienie. Taka zagadka, ale oni też potrafią się nawrócić. Jest tutaj kilka okoliczności, które przemawiają na korzyść tego Szymona Faryzeusza. Bo tak, raz zaprosił Pana Jezusa. Drugie, nie kazał służącym, czy tam swoim domownikom, przegonić tej kobiety. Widocznie już mniej więcej miał pojęcie, na czym polega nauczanie tego niezwykłego proroka. Trudno się spodziewać, żeby go już wtedy uważał za Mesjasza. W każdym razie tytułuje go nauczycielem, prawda? Zapytany, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia? To odpowiada, powiedz nauczycielu. Uważa go za nauczyciela. Widocznie sobie zdaje sprawę, że jego nauczanie jest inne, aniżeli to przyjęte dotychczas w ziemi judzkiej i nie każe przegonić tej kobiety. Chociaż z drugiej strony razi go, że ten nauczyciel przyjmuje od niej takie hołdy, takie wyrazy wdzięczności i mówi, że no takiej nieczystej to by się dotykać nie pozwolił. No i ma rację, nazywając tę kobietę nieczystą, ale Pan Jezus czyni z tej kobiety nieczystej czystą. On ją tam na miejscu obmywa. Ona go obmywa swoimi łzami, a on ją obmywa słowami. Bo jak mówi do niej? Rzekł do niej, odpuszczone są grzechy twoje. No to skoro jej grzechy odpuścił, to ją umył, prawda? To ją umył. Jest napisane, powiedział do niewiasty, wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. To znaczy, że ona wyszła czysta. Ona przyszła tam brudna, a wyszła czysta. Ma odpuszczone grzechy i jest napisane, że wiara ją zbawiła. Można się spodziewać, że to jest to nawrócenie. Ona tam będzie miała taki zygzak w życiorysie. Do tej pory była zła i niegodziwa, a tu się poprawiła. I ten przełom, nie wiemy, kiedy nastąpił w jej umyśle, ale zewnętrzną swoją manifestacją miał właśnie tam w domu Szymona. I Szymon to widzi. Nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie Szymon się ukrywa pod postacią tego dłużnika, który jest winien tylko 50 denarów. Bo jeżeli przyjąć, że on jest takim dobrym faryzeuszem, pobożnym, takim, który nie czyni się pysznym, nie wynosi nad innych i dla niego ta religia to nie jest tylko taki formalizm, tylko to jest prawdziwe życie. Jeżeli on czystym sercem stara się Pana Boga chwalić, no to zawsze coś tam na sumieniu ma i to jest to 50 denarów. A kobieta ma 500. I Szymon nie czuje się jakoś obruszony. Przypowieść o tym nie wspomina, kiedy ten nauczyciel mu mówi, że więcej będzie miłowała ta, której wiele odpuszczono. Tobie tylko 50, jej aż 500, dlatego ona tak wiele miłuje. Nawet powiedziałbym, nie trudno sobie wyobrazić tego Szymona w poczcie tych chrześcijan, którzy uwierzyli w Mesjasza po jego zmartwychwstaniu, prawda? Nakazania apostołów. Wydaje się, że ten Szymon faryzeusz jest tutaj dobrym materiałem. A jednak patrzcie, jak trudno mu uwierzyć, że taką niegodziwą kobietę można doprowadzić do czystości. I pewnie gdyby do naszego domu przyszła kobieta z taką fatalną reputacją w mieście, to byśmy, mając w domu gościa tak szacownego, jak wtedy Pan Jezus, to byśmy na takiego gościa patrzyli bardzo krzywo. Prawda? Chyba się zgodzicie. Patrzylibyśmy na niego bardzo krzywo. Gdyby przyszła do naszego zboru, nie mówię po raz kolejny, już po nawróceniu, kiedy sprawiedliwym i czystym postępowaniem pokazała, że jej serce jest inne, ale gdyby przyszła po raz pierwszy, tak byśmy patrzyli pewnie z rezerwą, prawda? W pewnym sensie byłoby to uzasadnione, bo nie dowierzamy, a może przyszła w celach niekoniecznie szlachetnych, a może chce nadużyć naszej gościnności albo naszej hojności, a może kolejnej ofiary upatruje. No wiadomo, prawda? Ale kogo Pan oczyścił, to ty, człowieku, tego nie miej za nieczyste, prawda? I pragniemy wierzyć, czytając tę historię ewangeliczną, że Szymon uwierzył, że ta kobieta stała się czysta. I jeszcze jedna historia, też z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 18 od wersetu 9. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Ten wstęp tu jest ważny. Stary przekład mówi, dla niektórych to mogą być słowa bardziej dobitne. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych za nic mieli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. I znów zauważcie, bracia, że w tej przypowieści, bo to już jest przypowieść, to nie jest prawdziwa historia, to jest przypowieść. W tej przypowieści Pan Jezus nie kwestionuje dobrych postępków faryzeusza. Prawda? Nie mówi, że faryzeusz kłamie, mówiąc, że unika zła, że nie jest rabusiem, że nie jest oszustem, nie jest cudzołożnikiem, że pości dwa razy w tygodniu i przede wszystkim daje dziesięcinę z całego swego majątku. No rozstać się z 10% majątku to... I w naszych czasach to jest, uważam, bardzo duża hojność, przyznacie mi, prawda? I Pan Jezus wcale tego nie kwestionuje. Mówi, że to wszystko prawda. Tylko że modlitwa no jest taka, jak to napisano w tej przypowieści. Jest napisane, że wcale nie odszedł ten faryzeusz usprawiedliwiony do swojego domu. Dlaczego nie odszedł usprawiedliwiony? No znajdziemy odpowiedź w przypowieściach Salomona, gdzie... W rozdziale 29, a w wersecie 23 jest napisane, że pycha człowiecza poniża go, ale pokorny w duchu sławy dostępuje. I nasz faryzeusz z przypowieści pewnie o tych słowach zapomniał. Bo pewnie gdyby nie był pyszny w swoim duchu i nie wywyższał się nad innych, to by użył w modlitwie innych słów. Przynajmniej by nie zakończył tej modlitwy: dziękuję Ci, Panie, że nie jestem taki jak ten celnik. A o celniku jest powiedziane, że poszedł usprawiedliwiony do swojego domu. Kto wie, może ta modlitwa była początkiem jego nawrócenia. Tego przypowieść nie mówi, ale jest napisane, że celnik poszedł usprawiedliwiony do domu swojego. Usprawiedliwiony, a więc czysty, prawda? Chyba można tak powiedzieć, prawda? Skoro usprawiedliwiony, to czysty. A faryzeusz niekoniecznie. Konkluzja płynie stąd sama, po prostu zamyka się krąg tej opowieści. Co Pan Bóg oczyścił, ty, człowieku, tego nie miej za nieczyste. I trzeba się po prostu przebić przez skorupę tych naszych naleciałości, naszych skłonności, tej natury, którą ludzie tak łatwo ulegają, że samych siebie mają za sprawiedliwych, a innych mają może niekoniecznie za nic, ale za gorszych od siebie. I przez tę skorupę przyjętego obyczaju, który niekoniecznie musi być zgodny z Biblią, tak jak wcale nie był zgodny z literą Starego Testamentu, zwyczaj żydowski, że nie można stanąć, że można usiąść do wspólnego posiłku razem z poganinem. Bo to nie, bo w Starym Testamencie to nie Żydzi odmawiali wspólnego posiłku, tylko Egipcjanie odmówili synom Jakuba wspólnego posiłku, bo Egipcjanom to jest rzecz obrzydliwa, jeść chleb wspólnie z Żydami. A w Nowym Testamencie odwrotnie. Samarytanka mówi do Pana Jezusa, jak to Ty, będąc Żydem, prosisz mnie o wodę, bo przecież, dodaje apostoł pisząc komentarz, Żydzi nie obcują z Samarytanami. I wywróciło się Słowo Boże, prawda? A mogło być przecie inaczej. Co więc Pan Bóg oczyścił, Ty tego nie miej za nieczyste. Amen.